Nie milknął echa skandalicznej wypowiedzi izraelskiego polityka dotyczące Polaków. Szef izraelskiego MSZ-u, Izrael Katz, powiedział m.in., że Polacy wyssali antysemityzm mlekiem matki. W odpowiedzi na to Polska wycofała swój udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Spotkanie odwołano. Polska oczekuje na przeprosiny władz Izraela. Połączyliśmy się z panem redaktorem Piotrem Szubarczykiem, historykiem, publicystą, członkiem IPN-u w Gdańsku. Bardzo serdecznie witam pana Piotra, redaktora.
Laudetur Jezus Chrystus.
Nunc et semper.
Szanowni słuchacze, no nie ma co udawać, że to jest sprawa tylko dla pana premiera rządu Rzeczypospolitej albo dla pana ministra spraw zagranicznych. To jest nasza wspólna sprawa. Chodzi o te jawnie niesprawiedliwe i jawnie antypolskie wystąpienia oficjalnych przedstawicieli państwa, które w końcu nominalnie jest naszym sojusznikiem wojskowym. Przypomnijmy zwłaszcza to, o czym mówił ojciec, to wystąpienie ostatnie ministra spraw zagranicznych Izraela, nomen omen Izraela Katza. On powiedział, jak każdy Izraelczyk i Żyd, mogę powiedzieć, nie zapomnimy i nie przebaczymy. Komu minister Katz nie przebaczy? Komu nie przebaczy każdy jego zdaniem Żyd? Niemcom? No, gdyby to chodziło o Niemców, to byłoby zrozumiałe po tym, co zrobili narodowi żydowskiemu, choć trochę dziwne w ustach dyplomaty. Dyplomata na każdym szczeblu, a zwłaszcza na tym szczeblu najwyższym, powinien być gotów w każdej chwili do pojednania, wybaczenia, konsensusu. My Polacy mamy cały czas w pamięci wielkie polskie słowa, które przeszły już do historii. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. A był to przecież rok 1965. Wojenna polska rana krwawiła wtedy jeszcze bardzo mocno. Ale okazuje się, że Katz nie mówi o Niemcach. Mówi o Polakach. Nigdy nam nie wybaczy? Czego nam nie wybaczy? Kogo nam nie wybaczy? Świętego Maksymiliana? Zofii Kossak-Szczuckiej, twórczyni Żegoty? Rady Pomocy Żydom? Rodziny Ulmów? A może żołnierzy Armii Krajowej, którzy w kwietniu 1943 roku przedostali się za mury getta, by umierać w walce z Niemcami razem z bojownikami żydowskimi, by zawiesić tam biało-czerwoną flagę? O Niemcach Katz jakoś nie wspomina, więc pewnie im wybaczył. Przypomniały mi się słowa księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, który przez wiele lat był współprzewodniczącym Komisji do Spraw Dialogu między Chrześcijanami i Żydami. Ksiądz profesor ostrzegał przed bezwarunkowym przepraszaniem za niegodne postawy wobec Żydów niektórych Polaków, podkreślam, niektórych Polaków. Ksiądz profesor mówił, kiedy mówimy Żydom, że jest nam przykro, że przepraszamy za tych spośród nas, którzy zachowali się wtedy niegodnie, oni przerywają w pół słowa, a ile nam za to zapłacisz? Jak na razie nie słyszałem, żeby Polacy pytali, ile nam Żydzi zapłacą za konfidentów żydowskich, wydających Moskalom konfederatów barskich, za moskiewskich agentów w czasach powstania styczniowego, za generałów i pułkowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, panów życia i śmierci polskich patriotów po wojnie. My wolimy przypominać raczej warszawskich rabinów, którzy na znak solidarności z Kościołem katolickim przed powstaniem styczniowym zamknęli synagogi, tak jak nasz ksiądz arcybiskup, by zaprotestować przeciwko rosyjskim gwałtom. Wolimy pamiętać o rabinie Izaaku Kramsztyku, którego pognano razem z Polakami na Sybir. Szukajmy tego, co nas łączy. Byli Żydzi, przestępcy, donosiciele i byli Żydzi polscy patrioci, współuczestnicy polskiego losu, polskiej walki za świętą sprawę niepodległości. Przez pamięć na tych drugich nie wolno uogólniać, tak jak to robi Katz. dyplomata amator, który się znalazł na nieswoim miejscu, czy może wytrawny gracz polityczny, który prowadzi kampanię przedwyborczą? Nie lubię generalizacji, powiedział bardzo ostro po słowach Kaca minister spraw zagranicznych Słowacji Mirosław Lajczak. Powiedział też, że w pełni rozumie protest Polski i odmowę udziału w posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej na terenie Izraela. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu ministrowi. To jest ważne, że powiedział to nie polski minister, tylko minister innego zaprzyjaźnionego państwa. Z podobnym zrozumieniem zresztą przyjęli ten nasz protest Czesi i Węgrzy. Nie wolno obrażać narodu, można reagować na konkretne działania czy wypowiedzi, mówił dalej minister Lajczak. I to jest chyba, szanowni słuchacze, sedno sprawy. Izrael Katz przypomniał Izaaka Szamira, byłego premiera Izraela, który wsławił się tym strasznym zdaniem: Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Przecież, kochani, to jest wypowiedź jawnie rasistowska. Wypowiedź prostacka w stylu propagandy państw totalitarnych. A przecież Izaak Szamir skończył przed wojną polską szkołę i studia na Uniwersytecie Warszawskim. No to co? Ten polski antysemityzm jakoś mu nie przeszkodził. Głosił, że Polacy zamordowali mu w czasie wojny ojca. Czy na pewno? To jest do sprawdzenia jeszcze. W zeszłym roku przywódca izraelskiej opozycji Yair Lapid powiedział, że Polacy zamordowali mu babcię. Ale polscy historycy szybko ustalili, że babcia umarła w latach 70. w Izraelu. Sorry, odpowiedział Lapid, chodziło mi o drugą babcię. Do akcji ruszają polscy dziennikarze i ustalają, że druga babcia też przeżyła wojnę. Ach, bo to jest jedno wielkie nieporozumienie, łgał niezrażony Lapid. Mnie chodziło o prababcię. W ciągu 2 dni ustalono, że prababcia Lapida mieszkała w Serbii, Polaków w ogóle nie znała, do obozu wywieźli ją Niemcy. Mówią, że w takich sprawach najlepiej się opierać na przykładach dobrze sobie znanych z własnego podwórka. Więc, szanowni słuchacze, podam takie przykłady. Od prawie pół wieku mieszkam w Starogardzie na Pomorzu. Gdybym miał jako starogardzianin wystąpić w ogólnopolskiej debacie wokół tego kryzysu, to co bym pokazał naszym rodakom? Pokazałbym 2 zdjęcia ze starogardzkiego rynku, zrobione we wrześniu 1939 roku. Pierwsze pokazuje starogardzkiego Żyda Pawła Diamonda, któremu Niemcy zawiesili na szyi tablicę z napisem: ta żydowska świnia podniosła rękę na Führera. Diamond, poruszony ultimatum Hitlera dla Polski z 28 kwietnia 1939 roku, powiedział, że zapłaci 50 tysięcy złotych temu, co zabije Hitlera. Został zamordowany na starogardzkim Kirkucie razem z rodziną. Na zdjęciu widać w tle Polaków ze Starogardu spędzonych na to widowisko. Na twarzach tak zwanych polskich antysemitów nie widać radości. Jest wielki smutek. Następnego dnia Niemcy pędzą przez ten sam rynek Polaka, Franciszka Nowaka, dyrektora kasy komunalnej, który wywiózł walory bankowe ze Starogardu do Lublina, zanim do miasta wkroczyli Niemcy. Zawiesili mu tablicę na szyi z napisem: ta polska świnia okradła nasz bank. Te 2 przykłady, kochani, to jest istota sprawy. Żydzi i Polacy. To jest wspólnota losu, której ani Katz, ani jemu podobni zupełnie nie rozumieją, ponieważ oni mają interesy do zrobienia. Wspólnota losu. Żydzi i Polacy zabijani przez Niemców w KL Auschwitz, w innych tak zwanych polskich obozach śmierci, w Lesie Ponarskim pod Wilnem, w tysiącach innych miejsc. Mordowani tą samą ukraińską siekierą pod okiem Niemców na Wołyniu, na Podolu. Wspólnota losu. To jest istota polsko-żydowskich relacji czasu wojny, a nie kto był szmalcownikiem. Bo możemy z łatwością podać liczne nazwiska szmalcowników żydowskich i szmalcowników niemieckich, niemieckich oficerów, którzy w zamian za obietnicę paszportu do Urugwaju, Paragwaju czy Kostariki brali ciężkie pieniądze od bogatych Żydów, a potem wywozili ich do obozu. Czy to nie było szmalcownictwo? Nikt nie będzie nam mówił, w jaki sposób mamy się wyrażać, jak wspominać naszych poległych, mówił Izrael Katz po pierwszych polskich protestach. A ja bym powiedział, ojcze, panie Katz, mam jako Polak poważne wątpliwości. Czy Paweł Diamont ze Starogardu, Żyd polski patriota, to jest na pewno pana poległy? Ja myślę, że to jest nasz poległy. Ja myślę, że ani Paweł Diamont, ani inni Żydzi, którzy kochali Polskę, nie mają z panem i z pana kompanią i z pana kampanią przedwyborczą nic wspólnego. Na koniec moja prośba, jako człowieka, który już przeżył trochę lat. Bądźmy roztropni. Nie dajmy się wciągać w żadne ekscesy typu Żydzi do gazu. Nie dajmy się wciągać w mowę nienawiści. Niektórzy tylko na to czekają. Czekają na objawy tak zwanego polskiego antysemityzmu. Oni pożądają tego polskiego antysemityzmu jak kania dżdżu. Jest im potrzebne do robienia interesów. Posłuchajmy raczej naszego słowackiego przyjaciela, pana ministra Lajczaka. I nie generalizujmy. Nie mówmy, że Żydzi to czy tamto. Mówmy zawsze o konkretnych ludziach, dobrych i złych, po obu stronach. I popierajmy stanowisko rządu Rzeczypospolitej w tym niezawinionym przez nas konflikcie. I nie dajmy się zastraszyć. Kochani, obecność wojsk amerykańskich w Polsce nie zależy od naszej służalczości wobec pana Katza i jemu podobnych. To jest nie tylko polski, ale i amerykański interes w tej części świata. Bądźmy pełni nadziei. Jestem głęboko przekonany, że chociaż takie ekscesy wiele nas kosztują i głęboko je przeżywamy, to finał będzie piękny. Oto na naszych oczach obalamy ostatnie tabu, ostatni zakaz mówienia o czymś, czego mowa poprawności do tej pory nie tolerowała. W związku z naszym świętem państwowym ku czci Polaków ratujących Żydów, to święto przypada, kochani, 24 marca, pamiętajmy. Przez cały marzec w Polsce będą się odbywały pokazy filmu dokumentalnego IPN Paszporty Paragwaju. Zapraszam na te pokazy i przypomnę na koniec kilka wersów z wiersza poety żydowskiego nazwanego poetą getta. Nazywał się Władysław Szlengel. Chciałbym mieć paszport Urugwaju. Ach, jaki to jest piękny kraj. Ach, jak przyjemnie być poddanym kraju, co zwie się Urugwaj. Chciałbym mieć paszport Paragwaju, Kostariki. Chciałbym mieć paszport boliwijski, pisze dalej Władysław Szlengel. Chciałbym mieć paszport Urugwaju.
Panie redaktorze,
by mieszkać spokojnie w Warszawie, bo to jest najpiękniejszy kraj. Bóg zapłać za wysłuchanie.
Panie redaktorze, jeszcze mam dwa jakieś pytania, może tak nazwę, że nie ma dwóch faktów. W tym sporze nie widzę dwóch faktów. Mianowicie, pan redaktor wspomniał, nie ma w ogóle Niemców i nie ma II wojny światowej. Druga wojna światowa wyparowała w ogóle, tylko są Polacy, którzy w przypływie czegoś mordują przedstawicieli takiego narodu, jakim jest naród izraelski. Gdzie w tej dyskusji wyparowała II wojna światowa, jej w ogóle nie ma i nie ma tych, którzy ją wywołali.
Ojcze, to nie jest tylko wina pana Katza. My w kraju mamy ludzi, którzy mają tytuły profesorskie. Pani Barbara Engelking-Boni, nazwana polską socjolożką, tak gdzieś czytałem, jest kierownikiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. I oto co pani profesor Engelking nam mówi? Dla Żydów, którzy próbowali się ratować, zagrożeniem byli w pierwszym rzędzie Polacy katolicy, nie Niemcy. albo rozważania, pani profesor, rozważania no zupełnie nie na poziomie, zupełnie nienaukowe, że śmierć żydowska wynikała, miała charakter tragedii, była dramatycznym doświadczeniem, że to była metafizyka, a śmierć Polaka to była kwestia biologiczna, naturalna. Jak człowiek ze statusem naukowym może sobie pozwolić na tego typu prostackie dywagacje? Więc tu jest być może źródło. Tu jest być może źródło tego, o co ojciec pyta.
Tak, ale w rozmowach naszych przedstawicieli też nie ma tej II wojny światowej. Jest ona jakby w naszej mentalności. A dla tych, którzy ją wywołali, czyli II wojnę światową, jest to przedobra okazja, że nawet Polacy nie wspominają, że działo się to wobec takiej, czy w centrum, w jądrze takiej dramatu, tragedii, jaką była II wojna światowa, wywołana przez konkretne państwo, konkretnych ludzi, a nie jakiś tam gdzieś coś, nic nie wiemy.
No, no tak, ale Niemcy na gdzieś, ojcze, zniknęli. Mamy tylko nazistów.
Wiem.
Świętej pamięci prezes Janusz Kurtyka, prezes IPN-u, który zginął w Smoleńsku w pamiętnym 2010 roku, zawsze nam mówił, pamiętajcie, nie naziści, nie faszyści, nie zbiry hitlerowskie, tak jak się pisywało na tablicach, w inskrypcjach. Pamiętajcie, Niemcy.
Niemcy.
Bez słowa komentarza. Zgodnie z prawdą. Tę wojnę i tych zbrodni dokonało państwo niemieckie. Nazywało się konkretnie Deutsches Reich. A od 1938 roku nazywało się nawet Gruß Deutsches Reich. My powinniśmy mieć świadomość, żeby zabić miliony ludzi, to trzeba dużo pieniędzy.
Tak.
To z budżetu tego państwa były pieniądze na zabijanie ludzi. Ilu Żydów Polacy zabili przed wojną? Proszę odpowiedzieć na takie proste pytanie, jeśli chcemy dalej słuchać kłamców i rozważać ich argumenty. Bo argumenty zawsze się jakieś tam znajdą, jeśli się ma odpowiednio złą wolę.
Może nie argumenty, tylko po prostu jakieś sformułowanie, które nie ma w ogóle odbicia rzeczywistości. Jeszcze jedną chciałbym powiedzieć sprawę. Często redaktorzy używają słowa, no, że niewiedza dziennikarska, niewiedza polityka, coś tak od razu tłumaczą, jak może ktoś uprawiać taki zawód, jak powiedzmy polityk, czy być dziennikarzem i nie mieć podstawowej wiedzy. To w ogóle nawet nie proszę pana o odpowiedź, tylko to jest...
Ale ojcze, ja bym to chciał jednak jednym zdaniem skomentować. Parę lat temu mieliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Euro. Który to był rok, już nie pamiętam.
12.
No właśnie. I przyjeżdża reprezentacja Anglii do obozu KL Auschwitz. I co mówi trener piłkarzy angielskich? Przybyliśmy do kraju, w którym sprawa Holokaustu nie została jeszcze rozliczona.
To znakomicie poinformowane, bo wie, że nie została rozliczona.
Ja myślę, ojcze, że tutaj można mówić o niewiedzy, bo to jest człowiek, który całe życie zajmował się sportem. Ale kiedy podobne rzeczy mówią dziennikarze, historycy, to ja już nie wierzę w ignorancję i w takie usprawiedliwienia. Ach, Amerykanie to w ogóle nic o świecie nie wiedzą, nawet
oczywiście
nie wiedzą, gdzie leży Polska, gdzie leży Warszawa. To są takie usprawiedliwienia, które nasi dziennikarze mają na końcu języka, zanim w ogóle podejmą na poważnie temat. Nie wolno takich rzeczy robić.
I ostatni jeszcze dodatek do tych wszystkich cmentarzy i do tych wszystkich wielkich ofiar po obu stronach. Trzeba dodać Monte Cassino, gdzie przecież w armii Andersa było wielu polskich obywateli pochodzenia żydowskiego i warto iść na cmentarz, na Monte Cassino i wyczytać te nazwiska. Za Polskę umierali.
I dlatego raz jeszcze, ojcze, powtórzmy, nie wolno generalizować. Nie wolno mówić o wszystkich Żydach tego samego, tak jak my sobie nie życzymy, żeby en bloc dokonywano ocen narodu polskiego, tak samo my nie powinniśmy naśladować tej metody, bo w tym momencie rodzi się nienawiść, nie ma już żadnych racjonalnych argumentów, jest tylko złość, nienawiść i zło.
Dziękujemy bardzo serdecznie za prezentację tego tematu. Z nami był pan redaktor Piotr Szubarczyk, który przecież często jest z nami przy najróżniejszych okazjach, historyk, publicysta IPN Gdańsk.